Tradycyjnie jak w każdą niedzielę, tak i teraz zapraszam Państwa na program Busola. Godzina 6 minęła. Dorota Homa, Piotr Wierzchoń. Do godziny 7 jesteśmy z Państwem. Do godziny 7 sporo o tym, jak przeżywać tę niedzielę, ale także nadchodzące dni. Przed nami przecież jedne z tych najważniejszych świąt i jedna z największych tajemnic Zmartwychwstanie. Jak w tym roku obchodzić te kolejne dni, chociażby Triduum Paschalnego, jak będzie wyglądało to, co dzieje się z młodymi, a więc te dni młodych, które są organizowane w Niedzielę Palmową, a także zazwyczaj były już od piątku. Wiadomo, że tych wydarzeń nie ma, zostały odwołane, ale to nie znaczy, że my nie możemy tutaj przeżywać, wręcz przeciwnie, powinniśmy. W jaki sposób, to o tym będziemy na pewno dziś mówić. Będę Państwa zachęcać również do licznych akcji, które się pojawiają w internecie. Myślę, że to jest dobry czas i dobry moment, aby z nich skorzystać. Mowa tutaj chociażby o jałmużnie wielkopostnej, ale także o chociażby transmisjach mszy świętych czy innych nabożeństw wielkopostnych. Możemy w nich wszyscy uczestniczyć, wystarczy tylko trochę chęci. No i oczywiście internet i można w ten sposób także trwać w tym wielkim poście wyjątkowym. Tak jak wyjątkowy jest ten czas. Modlitwy o ustanie pandemii także są transmitowane, modlitwy, ale także te nabożeństwa, msze święte i o tym będę chciała Państwu powiedzieć. Będą też te zalecenia, które wydała Konferencja Episkopatu Polski, a także te zalecenia, które tutaj na diecezję również nałożył arcybiskup Stanisław Budzik i o tym również będę chciała Państwu słów kilka powiedzieć. Na początek naszego dzisiejszego spotkania zalecenia duszpasterskie na czas trwania stanu epidemii. Przypomnę, że od 25 marca na każdej mszy świętej może być tylko 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę, to zgodnie z wytycznymi także tymi rządowymi. Oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących mają to być w pierwszej kolejności osoby, które oczywiście zamówiły intencję mszalną. Jeżeli chodzi o mszę świętą koncelebrowaną, to tutaj wśród tych zaleceń jest to, aby umożliwić uczestnictwo w mszy świętej przedstawicielom rodzin zamawiających każdą z intencji, ale należy rozważyć odprawianie osobnych celebracji. Ograniczenie liczby do 5 osób obowiązuje również podczas liturgii pogrzebowej. Co jeżeli chodzi o sakrament pokuty i pojednania, należy udostępnić wiernym numer telefonu i adres mailowy, poprzez który można się umówić z duszpasterzem na indywidualną spowiedź. Czytamy w tym komunikacie, a duszpasterze powinni zachować dyspozycyjność wobec wiernych, którzy zwrócą się z prośbą o spowiedź. A teraz te zalecenia, które także wydał arcybiskup Stanisław Budzik. Przedstawił te zalecenia w liście, który znaleźć można na stronie archidiecezji lubelskiej. Ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik wzywa księży do podania numerów telefonów i adresów tak, aby można było się umówić z księdzem na przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania. Osoby, które nie mają możliwości przystąpienia do spowiedzi, należy pouczyć o możliwości wzbudzenia aktu żalu doskonałego, którego motywem nie jest lęk przed karą, ale miłość do Pana Boga. Powiązany być winien z mocnym postanowieniem wyznania grzechu przy najbliższej okazji. Po ustaniu epidemii we wszystkich parafiach zorganizować należy spowiedź parafialne, pisze arcybiskup Stanisław Budzik. Metropolita wydał również szczegółowe wskazania co do celebracji Wielkiego Tygodnia. Odniósł się także do praktyki błogosławieństwa pokarmów na stół świąteczny. W parafiach nie należy organizować poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny. W tym roku tak zwana święconka ma mieć charakter liturgii domowej. Przed śniadaniem niedzielnym błogosławieństwo wypowiada ojciec, matka lub inna osoba dorosła. Cały tekst zaleceń duszpasterskich dostępny jest na stronie archidiecezji lubelskiej. No i tutaj szczegóły na temat właśnie tego, jak przeżywać te nadchodzące dni. Dziś niedziela. Wielu nie wyobraża sobie niedzieli bez uczestnictwa we mszy świętej. I jest możliwość oczywiście tego uczestnictwa, wirtualne uczestnictwo, ale właśnie takie jest w tej chwili możliwe. I tak, już dziś na naszej antenie o godzinie 10 transmisja mszy świętej, tak jak zresztą w ostatnie niedzielę było. Te transmisje mszy świętych są także dostępne w telewizji tej lubelskiej, ale także na kanałach ogólnopolskich. I tak na przykład od poniedziałku do soboty na telewizyjnej jedynce o godzinie 7 jest transmitowana msza święta z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. O 20 natomiast na TVP3 na tym paśmie ogólnopolskim od poniedziałku do piątku transmitowana jest msza święta z Jasnej Góry w intencji ustania epidemii. A oprócz tego wiele parafii zdecydowało się na transmisje internetowe mszy ze swoich kościołów i takie transmisje są i w Bychawie, i w Dysie, w Jakubowicach, w Krzczonowie, ale także w wielu parafiach w Lublinie, w Archikatedrze, czy też w parafii błogosławionego Władysława Gorala, Chrystusa Króla, świętego Andrzeja Boboli, w Kościele Akademickim, także w języku angielskim. Msza święta jest transmitowana i to dwukrotnie, bo o 19 i o 20.30 to właśnie w języku angielskim. Pozostałe msze także w internecie są i można w nich uczestniczyć. W Motyczu, w Niemcach czy w Lubartowie także parafie takie transmisje internetowe umożliwiają i zachęcają do tego oczywiście, aby się łączyć i w ten sposób modlić. Jest także adoracja Najświętszego Sakramentu online. Taką adorację prowadzi w Lublinie parafia Niepokalanego Serca Maryi Świętego Franciszka. Wystawienie Najświętszego Sakramentu jest o 5.30, schowanie sakramentu o godzinie 22.00. Parafia Dobrego Pasterza, Świętego Alberta, Wieczerzy Pańskiej i także parafia świętego Andrzeja Boboli. Te szczegóły na temat transmisji znaleźć można także na stronie Archidiecezji Lubelskiej, ale także na stronach parafialnych, do czego Państwa oczywiście zachęcam. Transmitowane są również nabożeństwa wielkopostne, jak Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale i oczywiście rekolekcje. Tych także w sieci nie brakuje i myślę, że tutaj także warto zaglądać. Teraz zapraszam Państwa, żebyśmy zajrzeli na chwilę do Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Tutaj sporo się dzieje. Mówiłam Państwu o tym, że zawieszono działalność świetlicy środowiskowej prowadzonej w siedzibie Caritas oraz w Centrum Charytatywnym Caritas w Krasnymstawie, ale normalnie działa ośrodek wsparcia dla osób bezdomnych. Potrzebne są osoby, które chciałyby wesprzeć chociażby właśnie to działanie Caritas, czy też inne, których przecież w tym czasie przedświątecznym nie brakuje. Potrzebne są także na przykład płody rolne, a więc to wszystko, z czego ugotować można później posiłki dla osób bezdomnych, czy tych osób, które korzystają z pomocy wolontariuszy Caritas. O tym, jak funkcjonuje ośrodek dla osób ubogich, o tych obiadach będziemy mówić już w tej chwili. Będzie także o wolontariuszach, którzy pomagają osobom starszym, osobom chorym, osobom przebywającym na kwarantannie, dostarczają posiłki, robią zakupy, załatwiają te najpotrzebniejsze rzeczy, które są do załatwienia także przez takie osoby. I o tej działalności już teraz Anna Kośmiej i jej goście.
Ze względu na epidemię została zawieszona m.in. działalność świetlicy środowiskowej, Centrum Charytatywne w Krasnymstawie, czy przełożona została ogólnopolska zbiórka żywności Tak Pomagam. Ale dzienny ośrodek pomocy dla bezdomnych w Lublinie nadal funkcjonuje, z tym, że na innych zasadach. Na czym one polegają?
Będziemy pojedynczo przyjmować osoby bezdomne do naszego ośrodka, tak żeby każda z osób miała 20 minut na to, by mogła się wykąpać, wypić gorącą herbatę. I niestety będziemy wypraszać i zapraszać kolejną osobę, która będzie korzystała po prostu z tego, co możemy. Oczywiście nasi bezdomni mają możliwość korzystania z łaźni w dalszym ciągu, ubrań, które dostają od nas, gorącą herbatę, jakiś posiłek, tak żeby te środki bezpieczeństwa wprowadzić również dla nich, ale jak i dla naszych pracowników, którzy ten ośrodek obsługują każdego dnia.
Czego ośrodek potrzebuje?
W tym momencie największe zapotrzebowanie, jakie mamy, to na ośrodki oczywiście dezynfekcyjne, maseczki. Wielu już naszych wolontariuszy, osób chętnych, które się zgłaszały, w tym momencie nam pomaga poprzez szycie tych maseczek, jak również potrzebujemy dużej ilości ubrań, takich jak spodnie, skarpetki, bielizna dla tych osób bezdomnych, które przychodzą do nas i ciągle takie zapotrzebowania się pojawiają, jak również środków spożywczych, tak żeby można było przygotować dla nich posiłek, by wychodząc z naszego ośrodka mogli coś dostać na drogę, by dzień mogli w terenie gdzieś przetrwać, przynajmniej z posiłkiem, który od nas otrzymają.
Wspomniane przez księdza maseczki są bardzo pożądane przez wiele osób. Czy włączając się w tą akcję szycia tych maseczek, można otrzymać takie materiały?
Chciałbym tutaj zaapelować i poprosić do wszystkich hurtowni, firm włókienniczych, jeżeli mają stuprocentową bawełnę czy fizelinę, która jest potrzebna do uszycia tych maseczek i dysponują i mogą nam przekazać, to bardzo też o takie dary prosimy, bo mamy osoby, które to szyją. Niestety borykamy się z problemem zdobycia materiałów, tak żeby te maseczki mogły zostać wykonane przez naszych wolontariuszy.
Nie tylko Dzienny Ośrodek Pomocy dla Bezdomnych w Lublinie działa, również Anielskie Smaki, które wydają posiłki dla osób ubogich.
Jak najbardziej. I tutaj jest wielkie wyzwanie do nas. Na razie dajemy sobie radę, ale prosimy o wszelką pomoc, również materialną, w przygotowaniu właśnie tej gorącej zupy dla osób biednych, nie tylko bezdomnych, ale osób biednych i potrzebujących z terenu naszego miasta. Codziennie około 200 osób korzysta właśnie z tej gorącej zupy, którą wydajemy w naszej anielskiej przystani, w siedzibie naszej Caritas przy Unii Lubelskiej. Tutaj też wszelkie możliwe środki ostrożności dla tych osób odbierających obiady zostały wprowadzone. Przychodzą, dostają przygotowane swoje naczynia, posiłki, tak żeby bezpiecznie zachować też odległość między sobą. I tutaj, jak Państwo mogą sobie wyobrazić, ta liczba osób wciąż wzrasta. Ludzie dopytują też, czy będziemy w stanie zrobić paczki świąteczne dla nich wtedy, kiedy nie będzie czynna po prostu stołówka, czy będą mogli na święta dostać jakieś produkty. I tutaj zwracamy się również z gorącym apelem do wszystkich ludzi dobrej woli, jeżeli mogą nam przekazać jakiekolwiek środki spożywcze, długoterminowe, czy ofiary na ten cel, to będziemy bardzo wdzięczni.
Przeżywamy trudny czas, który wymaga od nas wszystkich przede wszystkim odpowiedzialności za siebie i za innych, ale również pokazuje to, że umiemy się jednoczyć i pomagać sobie nawzajem. Wolontariusze Caritas również taką pomoc niosą, przede wszystkim osobom starszym. I tu moje pierwsze pytanie, na jakiej zasadzie przebiega akcja pomocy seniorom?
Teraz jest czas trudny i szczególnie dla tych osób starszych, które z jednej strony mają zalecenie, żeby z domu nie wychodzić, a z drugiej strony potrzebują podstawowych środków do życia, prawda, jedzenia, leków i innych rzeczy. Właśnie nasza pomoc w wolontariacie w Caritas polega na tym, że wolontariusze chodzą do tych osób starszych, oczywiście przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, robią im podstawowe zakupy, mogą odwiedzić aptekę, mogą też załatwić jakąś sprawę na miejscu, która jest jakoś bardzo pilna. W ten sposób pomagają tak, aby ci seniorzy mogli zostać w domu i tam bezpiecznie przeczekać ten czas. I aby tak się do naszego wolontariatu zgłosić, można zadzwonić do nas na nasz numer podany na naszej stronie. Tam tak stworzymy taką bazę wolontariuszy. Też kilka środowisk się włączyło, m.in. Katolickie Towarzyszenie Młodzieży, także harcerze i też poszczególne parafie, które w swoim środowisku też działają na rzecz wolontariuszy. Do nas też się zgłaszają osoby starsze, które właśnie potrzebują tej pomocy i my na takiej zasadzie łączymy takie osoby, które gdzieś blisko siebie mieszkają, żeby mogły sobie wzajemnie pomagać.
Wspomniała Pani, że różne środowiska włączyło się w tą akcję i chciałam zapytać, o jakiej ilości wolontariuszy w tym momencie jest mowa?
Ja mam taką bazę 30 osób. To są osoby, które się zgłosiły bezpośrednio do nas i to są osoby, które działają tutaj bezpośrednio z ramienia Caritas. Jak tylko właśnie rozpoczęliśmy tę akcję, to telefony się wręcz urywały i też wolontariusze bardzo chętnie się zgłaszali. Widzą tą potrzebę, żeby tym osobom, które są dzisiaj najbardziej zagrożone, też najbardziej tej naszej pomocy potrzebują, żeby pomagać. Ja też przy okazji to chciałabym zachęcić, żeby nie tylko szukać pomocy Caritas, ale żeby właśnie osoby, które mają w rodzinach takie osoby starsze, babcie, ciocie, może ktoś, kto jest gdzieś tam w dalszej rodzinie, ale właśnie jest starszy samotny, żeby właśnie iść najpierw do tych osób i pomagać właśnie wśród tych bliskich, których mamy wokół.
W jaki sposób można zgłosić do Państwa taką starszą osobę, aby ta pomoc została udzielona?
Zarówno osoby starsze, potrzebujące, jak i też wolontariusze mogą się zgłaszać do nas pod numerem telefonu 668-770-774, a także przez naszą stronę internetową oraz przez maila wolontariat.lublin@caritas.pl. Tymi drogami można zgłaszać zarówno osoby potrzebujące, jak i również wolontariuszem.
Można pomóc zgłosić starszą osobę, można włączyć się jako wolontariusz, a czy oprócz tego jest coś, czego potrzeba stale w tej akcji?
Na pewno każde wsparcie, przede wszystkim modlitwa jest bardzo potrzebna. Można też wesprzeć nasze działania finansowo. Także jest taka forma, którą mogą osoby starsze pomóc nas, to właśnie szycie maseczek. Obecnie mamy już taką starą grupę pań starszych, które szyją maseczki, które są przekazywane dla naszych wolontariuszy, a także dla osób potrzebujących, którym pomaga Caritas, a także będą dostarczane w te miejsca, które są dzisiaj bardzo potrzebne. Wysyłamy takie instrukcje, jak taką maseczkę uszyć, zresztą one są teraz dostępne też właśnie w internecie, ale nie każdy ma może takie rozeznanie, żeby dobrze to odnaleźć, więc my możemy wysłać, poinstruować też telefonicznie i właśnie przez przesłanie jakichś zdjęć, czy właśnie tutoriali. I taka osoba u siebie w domu oczywiście te maseczki szyje. I kiedy już gdzieś tam mamy możliwość odbiera, to my oczywiście to odbieramy przy zachowaniu tych wszystkich środków ostrożności, które dzisiaj wszędzie zachowujemy. Taki wolontariat też trwa i też osoby, które właśnie czują się, że mogą w ten sposób pomóc, to również do tego zachęcamy, żeby na przykład taką maseczkę uszyć, bądź w inny sposób też, czy jakiś finansowy, czy w sposób taki modlitewny wspiera te nasze akcje.
Tak naprawdę każdy może wesprzeć te działania. Wystarczy na przykład wejść na stronę Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Tam numery kont, które oczywiście wesprzeć można także w ten sposób materialny i też pomóc w przygotowaniu tego, co Caritas robi na co dzień. Można również na przykład zamawiać obiady anielskich smaków. To jest catering odpowiedzialny społecznie, prowadzony przez Fundację Dantis, właśnie powołaną przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Catering anielskie smaki są z dowozem do domu, pomocnie i bezpiecznie, takie jest hasło. I myślę, że ci z Państwa, którzy chcieliby także w ten sposób włączyć się w pomaganie, to tutaj jest taka możliwość. Już 2 kwietnia obchodzić będziemy kolejną 15. rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II. Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. W tym roku jest rok świętego Jana Pawła II, stulecie jego urodzin. No i ta 15. rocznica także jego śmierci, która się zbliża wielkimi krokami. W tym roku także te obchody będą miały nieco inny wymiar, nieco inny charakter. Na pewno będą one skupione w internecie i będą to akcje właśnie takie online, wirtualne, no bo chyba nikt nie wyobraża sobie, że udałoby się zorganizować jakikolwiek marsz czy happening związany właśnie z tym wydarzeniem. I o akcji, która będzie miała miejsce, nie tylko myślę w naszej diecezji, ale jeżeli uda nam się to zrobić i podać informacje te dalej, to myślę, że może ona obiec całą Polskę, a więc o takim świetle do nieba, świetle jedności. Każdy z nas o 21:37 może takie światełko w oknie zapalić w ten sposób, przypominając o tym właśnie, co wydarzyło się 2 kwietnia 2005 roku. Ale o szczegółach tej akcji już teraz ksiądz Mirosław Ładniak, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Lublinie.
Papieskie światło jedności. Wszystkich ludzi dobrej woli zapraszam, aby 2 kwietnia o godzinie 21:37, jest to godzina odejścia do domu Pana świętego Jana Pawła II, żebyśmy wszyscy byli razem, żebyśmy zapalili lampkę w oknie na znak jedności, łączności, wspólnoty i każdy w domu odmówił, wzywając orędownictwa naszego wielkiego patrona Jana Pawła II, modlitwę pod Twoją obronę. Prośmy, błagajmy i bądźmy razem. Lepiej zapalić choćby małe światło, niż stale narzekać na ciemności. Buzola.
W tym czasie, kiedy wielu z nas przebywa w domach, kiedy nie można chodzić, czy nie ma możliwości chodzenia do pracy, zachęcam Państwa do tego, aby sięgnąć po prasę katolicką, zachęcam do tego, aby sięgnąć także po filmy, które dostępne są w sieci, a które w pewien sposób pomogą nam także przygotować do świąt Wielkiej Nocy. O rekolekcjach mówiliśmy w ubiegłym tygodniu i tych rekolekcji naprawdę jest dużo w internecie i każdy może znaleźć coś dla siebie. Są rekolekcje dla młodych i dla starszych. Są rekolekcje prowadzone przez ewangelizatorów z całej Polski i myślę, że tutaj naprawdę wybór jest bardzo duży. Można korzystać także z tego, co oferują nowe technologie, co daje internet i możliwość takiego właśnie dużego wyboru, a więc korzystajmy i przygotowujmy się do tych wyjątkowych świąt, które przed nami w przyszłym tygodniu już niedziela palmowa. Teraz Busoli czas przypomnieć słowa Ewangelii na dzień dzisiejszy. Te słowa przypomni Tomasz Najda, a komentarz do nich tradycyjnie przygotował ksiądz Mirosław Ładniak.
Słowa Ewangelii według świętego Jana. Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość. Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jezus usłyszawszy to rzekł. Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez 2 dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów, chodźmy znów do Judei. Kiedy Jezus przybył, zastał Łazarza już od 4 dni spoczywającego w grobie. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa, Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus, brat Twój zmartwychwstanie. Marta mu odrzekła, wiem, że powstanie zmartwych, w czasie zmartwychwstania, w dniu ostatecznym. Powiedział do niej Jezus, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu, tak, Panie, mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Jezus wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał, gdzie go położyliście? Odpowiedzieli mu, Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili, oto jak go miłował. Niektórzy zaś z nich powiedzieli, czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział, usuńcie kamień. Siostra zmarłego Marta rzekła do niego, Panie, już cuchnie, leży bowiem od 4 dni w grobie. Jezus rzekł do niej, czyż nie powiedziałem Ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł, Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. To powiedziawszy zawołał donośnym głosem, Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus, rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.
Panie, gdybyś tu był, woła Marta, gdybyś tu był, teraz bym nie cierpiała z powodu śmierci mojego brata. A miała prawo liczyć na uzdrowienie chorego brata. W końcu Jezus był przyjacielem Łazarza, Marty, Marii. Często bywał u nich w domu. Ale niesamowite, że w tym wielkim bólu dalej wyznaje wiarę. Tak wierzę. Przyglądając się Marcie, spróbujmy dokonać refleksji nad najtrudniejszymi pytaniami, do których nas dzisiaj prowokuje Ewangelia. Pytaniami o życie i o śmierć. Szczególnie w kontekście sytuacji, jaką teraz mamy, gdzie pandemia koronawirusa zbiera tak wielkie żniwo śmierci. Życie i śmierć to dziś największe zagadki, na które mniej lub bardziej świadomie codziennie szukamy odpowiedzi. Z jednej strony świat jest taką gigantyczną kolebką, promocją życia. Miliardy ludzi każdego dnia walczą o życie. Nawet potrafią posunąć się do przemocy. Często nawet kosztem innego życia. I takie jest naturalne w człowieku. Każdy chce żyć. Ale każdy myślący człowiek ma świadomość nie tylko prawa do życia, ale też świadomość jego końca. Czym jest to życie? Staramy się odpowiedzieć, walcząc każdego dnia o jego sens. A czym jest śmierć? Wierzymy, że jest pomostem do życia wiecznego. Ale jest to tak wielka niewiadoma, bo nikt z nas nie wie, jak to będzie wyglądało. Nikt nie wie, czy śmierć boli, czy przejście jest traumatyczne, czy miłe. Jest to tak wielka niewiadoma, że na samą myśl o własnej śmierci z pewnością często jakiś tam niepokój się pojawia. I myślę, że czytając dzisiejszą Ewangelię, może pojawić się pewien niedosyt, bo gdyby Łazarz podzielił się tym, co widział po drugiej stronie życia, w końcu wrócił za światów. Z pewnością wtedy nie było tak wielu dociekliwych dziennikarzy, więc nie miał tego nawet pomęczyć. I tak te dylematy życia i śmierci mniej lub więcej dotykają każdego człowieka. Oczywiście można być nieświadomym, można być niedojrzałym, ale i tak dotykają. I gdy ocieramy się o wydarzenia krańcowe, na przykład bierzemy udział konkretnie my sami w jakimś groźnym wypadku, czy doświadczamy ciężkiej choroby, to o tych dwóch tajemnicach myślimy o wiele bardziej intensywnie. Oczywiście dzięki temu też bardziej doceniamy życie. Czy nie jest tak, że dzisiaj, kiedy przeżywamy pandemię koronawirusa, ten lęk z jednej strony się pojawia o życie, a z drugiej strony promocja, radość życia jest coraz większa i lęk przed śmiercią? Mimo, że byśmy próbowali przejść do porządku dziennego nad tym, to jednak teraz w tym kontekście to bardzo mocno nas dotyka. I tutaj właśnie tym bardziej pojawia się pytanie o wiarę. Mam tak wiele telefonów teraz, tyle spotkań przez telefon z zalęknieniem, co będzie. Coraz częściej ludzie myślą o śmierci, ale jednocześnie kochają życie i boją się. I ta wiara Marty, tak Panie wierzę, jest dla mnie jedynym możliwym gwarantem, odpowiedzią na to, żeby dzisiaj nie popaść w panikę ani w paranoję. Bo to pytanie o wiarę jest fundamentalne. Czy ja tak naprawdę wierzę? Czy może to jest tylko moje takie wyobrażenie o wierze, bo jest ona mi o tyle potrzebna, że akurat pomaga mi w życiu. Nie chodzi tu o szukanie śmierci, ale pokorną jej akceptację. Takie jest prawo natury. A może to lęk tylko przed niewiadomą, bo nikt z nas nie wie, co się będzie działo później. My wierzymy. I paradoks polega na tym, że wszyscy pragniemy nieba, ale tę rzeczywistość nieba odsuwamy jak najdalej. Dzisiejsze wskrzeszenie Łazarza miało bardzo ważne też katechetyczne czy wzmacniające działanie. Miało umocnić uczniów przed męką i śmiercią Jezusa, która się bardzo szybko zbliżała. Jezusowi chodziło o wzmocnienie wiary. Wiary uczniów, że Jezus jest Panem życia i śmierci. I może to nie jest przypadkiem, że tę Ewangelię w dobie pandemii koronawirusa właśnie my czytamy. Wiarygodność cudu wskrzeszenia potwierdza Marta, wołając: Pan już cuchnie, leży bowiem od 4 dni w grobie. Według poglądów rabinackich dusza zmarłego po 3 dniach definitywnie opuszczała ciało. To wszystko miało umocnić uczniów przed ich największą próbą. I ta dzisiejsza Ewangelia jest również umocnieniem każdego z nas w kontekście przeżywania dramatu świata, który nagle się zatrzymał i nie bardzo wie, co ma dalej robić. Zmartwychwstanie Chrystusa jest odpowiedzią na nasze największe dylematy. Życzę nam wszystkim, żeby w tym, co się dzieje, nigdy nie zabrakło miłości do Jezusa, bo dopóki jest miłość, będzie i wiara, będzie nadzieja. Oby one zawsze zwyciężały.
Życzę Państwu spokojnej, dobrej niedzieli. Życzę także spokojnego, dobrego, zdrowego tygodnia i wytrwałości nam wszystkim. Do usłyszenia.